my mamy chyba taką cechę narodową, że nasza kultura i nasza tradycja wydaje nam się mniej istotna, mniej ważna i gorsza. Bo w młodzieży no, bardzo popularna jest sztuka Dalekiego Wschodu. Tak samo druga strona ciągnie do Ameryki. A więc odwołania się do kultur innych krajów, no szczególnie właśnie patrząc na Azję, czyli tak samo do kultur bardzo mocno etnicznych, jest pożądana i dobrze widziana, ale nie doceniamy tego, kim my jesteśmy i jaką my mamy tożsamość.
Pan gospodarz przechadza się, oj przechadza się, przegląda się. W zielonym gaiku biała gołębica, zieleni, zieleni po polu pszenica.
Staram się właśnie poznawać, bo jak wyglądał kiedyś taki kalendarz ludowy i wszystkie takie następujące po sobie święta, uroczystości, jakieś okazje.
Już nas
mówią. O, się musimy zbierać.
Na koniec, może niech oni wezmą pomiędzy siebie, jak później oni wstają, to mnie nie widać.
Będziemy prezentować kolędowanie w okresie wielkanocnym, kolędowanie wołoczebne z gaikiem i z kogutkiem. Dopiero się rozkręcamy. Wszyscy to jesteśmy właśnie ludźmi, którzy chcą coś robić, chcą się w coś zaangażować, a nie ma za bardzo takich rzeczy, w które młodzi ludzie mogliby faktycznie dołożyć się do czegoś, włożyć swoją pracę, więc stwierdziliśmy, że sami sobie coś takiego zorganizujemy.
Tak, drodzy Państwo, mamy już naszą regionalną grupę, także bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Olbrzymie brawa, oczywiście.
Czuję Państwo dnia dzisiejszego. Pan Jezus powstał z grobu kamiennego. Pan Jezus powstał, nam nowinę posłał. A my tą radosną nowinę rozgłaszamy, do Waszego domu z pieśniami przybywamy.
Na wieki witojta, wszyscy razem i każdy z osobna. I dziękujemy Wam bardzo, dziewczyny i chłopaki, że z naszej nauki żeście zaszli.
Alleluja, biją dzwony, głos ich leci na wszechstrony. Po raz zbliża się radosna, Pan zmartwychwstał, wiosna, wiosna, alleluja, alleluja.
Ja nazywam się Izabela Giza. Znajdujemy się w Centrum Kultury Gminy Jabłonna, to jest koło Lublina, Piotrków II. Część osób, które są w grupie obrzędowej, są z terenu z naszej gminy, więc współpracujemy z nimi. Warto jest kontynuować i, że tak powiem, pielęgnować tę tradycję. Także myślę, że to jest cudowne i wspaniałe. Ignacy, ty jesteś szefem?
No, rzekomo.
Ignacy Wawrzycki jest szefem.
Tak, tu szef. Wszystkich szefem.
W tym momencie widzi pani też, jak to jednak, jak jest w strojach człowiek, jak to całkowicie inaczej wygląda.
Ignacy mówi, że on bez stroju to mnie nie potrafi rozpoznać. To jednak na co dzień można się mówić, że nie mam w spodniach wygodniej, czy codziennie na obcasach chodzi, to sobie człowiek nie wyobraża, ale jednak jest coś takiego, że jak się ubierze w cały ten strój, no zapaska, spódnica, korale, to jest jednak...
Tak dostojnie.
Tak, taki efekt wow.
No a poza tym to jeszcze właśnie jest wyjątkowość tego dnia podkreślana i to jest w ogóle istota tych obrzędów. Kiedyś się do nich szykowano tygodniami, miesiącami. Z kolędowaniem wiosennym tak samo. No, to są teksty, które są zapomniane i bardzo często trzeba było z nimi pracować cały Wielki Post, żeby na Wielkanoc się przygotować. Ale samo założenie tego stroju, takie święta jak odpust dzisiaj, wiele osób nawet nie wie, jakiego wezwania ma parafia, więc ten odpust nie ma w ogóle znaczenia w mieście. A u nas w momencie, kiedy trzeba pomyśleć, że wszyscy idą w strojach, że potrzebujemy naszykować sobie strój, wywiesić sukmanę, to żeby to wszystko przewiać i tak dalej, żeby koszulę wyprasować, o tym się już myśli, pamięta się i ten dzień staje się przez to wyjątkowy, inny spośród tych dni, w których nie zakłada się stroju. No i też czujemy przez to jakąś jedność i więzi między sobą, bo od razu widzi się człowieka w stroju i chce się do niego podejść. I wiadomo, że to swój.
To jest strój krzczonoski.
Mamy tutaj mniej więcej podział na stany. Dzisiaj niestety w strojach ludowych zapominamy o tym, że inaczej ubierała się panienka, inaczej gospodarz. Gospodarz w sukmanie krzczonowskiej.
Może opowiedz o tym stroju.
Sukmana to jest najważniejszy element stroju krzczonowskiego. Ona dzisiaj niestety jest kompletnie zapomniana, ale świadczyła bardzo długo o statusie gospodarza. O tym właśnie, że gospodarz ma na wsi coś do powiedzenia.
A ten gospodarz jest bogaty czy biedny?
No jest bogaty oczywiście. W Strój na ogół nasz charakteryzuje się bogactwem, dlatego został przejęty po uwłaszczeniu chłopów przez pozostałą część Lubelszczyzny. No bo nasze wsie miały bardzo dużo przywilejów. Chłopów było stać na to, żeby szyć stroje kolorowe, żeby się pokazywać. To imponowało okolicznym mieszkańcom.
A strój pani gospodarz?
Pani gospodarz jest w oryginalnym stroju pietrzkowskim. To jest kaftan biały, obszywany łańcuszkiem stępnówkowym. I to jest kaftan, który był typowo noszony przez gospodynię w Piotrkowie. No i na głowie ma oczywiście symbol stanu swojego, czyli chumełkę, którą się czepiało pannie na weselu.
A ty jesteś w jakim stroju?
No ja jestem w stroju niestety jeszcze kawalerskim.
Kawaler do wzięcia, słuchajcie.
Ogólnie kultura ludowa jest kulturą, która jest gdzieś w nas, w środku. I ona ma gigantyczny wpływ na nasze życie, wbrew pozorom. I właśnie dlatego prowadzę tą grupę obrzędową i dlatego zależy mi na pracy z rówieśnikami, bo to daje jakąś siłę, to daje nam poczucie tego, kim jesteśmy w świecie. Dzisiaj mamy tyle projektów Erasmus i wyjeżdżamy, patrzymy na ten świat, który jest otwarty z każdej strony i człowiek w którymś momencie musi dojść do tego, że widzi, że nie chce być przezroczysty, nie chce być elementem świata, który się nie odróżnia, tylko elementem, który właśnie ma jakąś tożsamość, ma jakąś przynależność. A poza tym, no, ta kultura jest niezwykła, bo jest oparta na więziach międzyludzkich. Jest twórcza w tym znaczeniu właśnie, że pozwala na poczucie się kimś, odnalezienie ludzi w oku, którzy są podobni, którzy myślą podobnie i z którymi nas coś łączy.
Ja mam na imię Klaudia i to w sumie jest dosyć długa historia, bo po dość długim czasie odezwał się do mnie Ignacy, że zaprasza na Noc Świętojańską i ja bardzo nie chciałam na nią jechać. Już użyłam wszystkich wymówek świata, no ale koniec końców napisał mi, że za pół godziny jest u mnie pod domem i jedziemy. No więc pojechałam i przepadłam. Sam fakt tych wszystkich obrzędów, tego, że to kiedyś było, teraz się o tym tak naprawdę nie mówi, ale też te pieśni są naprawdę bardzo ładne. Ja też uwielbiałam śpiewać, gdzieś na chwilę to straciłam i teraz mogę od nowa nad tym pracować. Też śpiew biały jest dosyć wymagający, ale jednak ciekawy. Mamy nadzieję, że niedługo uda nam się zrobić warsztaty z niego. Po prostu w jakiś sposób mnie to zainteresowało.
Pani gospodyni w okieneczku stoi i stoi się stroi, bo jej tak przystoi. Nasz garnik zielony, pięknie ustrojony, ustroiły ci go pietrzkowskie panienki. A wyjrzę, wejrzy pani gospodyni, garniczek zielony, nowe latko w sieni. Nasz garnik zielony, pięknie ustrojony, ustroiły ci go pieczkowskie panienki.
Nazywam się Gabriela. Ja jestem z Lublina. Pochodzimy tak naprawdę z różnych miejsc. Z Jabłony, z Krzczonowa, wszyscy się zjeżdżamy razem. Większość z nas to dopiero jesteśmy w liceum, część na pierwszym roku studiów, ale jeszcze jesteśmy w miarę młodzi. Ja w sumie też tak podobnie przypadkiem tutaj trafiłam, bo nagle w środku wakacji do mnie napisała Klaudia, że a wiem, że ty się interesujesz różnymi tam dziwnymi rzeczami, harcerstwo, jakieś akcje, to może chciałabyś z nami wystawić wesele w wakacje? A ja stwierdziłam, super, jasne, czemu nie? No i przyjechałam do Krzczonowa i nie wyjechałam w sumie nigdy. Sercem zostałam. Myślę, że chodzi o tą wspólnotę jednak, takie jakieś połączenie i między nami, że jednak robimy coś razem, przygotowujemy się i z tymi ludźmi właśnie tej z okolic, z Jabłony, z Krzczonowa, z Piotrkowa i też tak z historią trochę, że jednak jesteśmy częścią czegoś i to wszystko też, to nie jest tak, że spotykamy się, przygotowujemy się kilka miesięcy na jedno wydarzenie i koniec, tylko skończymy jedno, zaczynamy drugie. To jest faktycznie taka ciągłość. To dzięki Ignacemu, on wygrzebuje różne archiwa Radia Polskiego, archiwa muzeum, chodzi, pyta, jak to się mówi, najstarszą babcię we wsi, co pamięta, ale też sporo tradycji okazuje się, że jest faktycznie przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale się jakoś nie myśli o tym, że to faktycznie jest tradycja.
Najstarszą taką dziedziną sztuki ludowej, którą się uprawia u nas w domu, to jest zdecydowanie pisankarstwo. Pisankarstwa nauczył mnie mój tata. Też tutaj przyniosłem pudełko. U nas przetrwał ten zwyczaj właśnie, pisanka jest pisana techniką batikową. A więc tutaj mam takie dwa pisaki. Te pisaki tata zrobił mi i mojemu bratu, jak byliśmy mali. A ten kawałek wosku jest jeszcze po moim pradziadku. I my dalej z niego korzystamy. Podzieliliśmy go na kilka elementów, no bo rodzina się rozrosła. i każdy ma taki element. No myślę, że jeszcze kilka pokoleń będzie mogło pisać tym woskiem te pisanki. Jak mój tata opowiadał, że pisał właśnie pisanki, jak jeszcze on był mały, no to były aglety w sznurówkach, które były metalowe. A więc zdejmowało się ze sznurówki, no i to jest właśnie taka rurka, do której idealnie ten wosk wchodził i dało się zrobić taki pisak. Tutaj tata nam zrobił z kawałka blaszki skręconej.
To musi być kawałek metalu, który jest w środku pusty,
żeby wosk wszedł
właśnie.
To jest technika, która jest niezwykła i właśnie w młodej Polsce też była bardzo popularna, technika batikowa. Właśnie od pisaka jest pisanka, od pisania, a nie od malowania jej. No i nasze pisanki, ja tutaj przyniosłem kilka, one są z różnych etapów mojej twórczości. No tutaj właśnie widać, to jest najstarsza. Jak tutaj ten wzór jest jeszcze koślawy, robiłem ją będąc bardzo małym. No widać, jaka ta linia jeszcze idzie krzywo, jak się waha, jak ona jest gruba, jak ona zaczyna tutaj dopiero w następnych latach nabierać takiej precyzji, cienkości i dokładności. To jest technika, która jest dosyć trudna, bo pisze się rozgrzanym woskiem, a więc zamyka się wtedy porę w pisance, tam już nie dochodzi farba pod ten wosk, potem się barwi tą pisankę i dopiero nad świeczką delikatnie, nie można za bardzo podgrzać, bo jajko pęka, ściąga się ten wosk i wtedy dopiero zostaje wzór, a więc to jest technika, którą no myślę, że w wieku może 10 lat dopiero da się opanować. No i też dla mnie jest to niezwykłe, że pisanki, które się wykonuje u nas w domu, nie korzystamy z wzorników, które są opracowane, tylko te wzory nauczył mnie mój tata i one różnią się od tych, które wykonują gospodynie w Krzczonowie. Tata jest bardzo zaangażowany w to, żeby to było jak najwierniej odtworzone. Nie lubi pisanek tak, jak o to zrobiłem właśnie, która jest już wielokolorowa, bo do niej musiałem wykorzystać sztuczne barwniki. Bez pomocy taty nie wiem, czy byłbym w stanie ubarwić pisankę techniką batikową w barwnikach naturalnych, bo one bardzo słabo barwią, a kiedy podgrzejemy za mocno, to ten wosk się stopi, odpłynie i wzoru nie będzie widać. A więc to jest naprawdę cała sztuka. No i tata tak samo właśnie dużą uwagę przywiązuje do tej linii. To są pisanki, które ja zrobiłem na przyjęcie do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. A więc one są troszkę tak już stylizowane, żeby właśnie no jednak zachować to krzczonowskie wzornictwo, żeby zbliżyć je do prac innych twórców. Twórcą ludowym się zostaje z jakiejś dziedziny. Mi się ciężko zdecydować, czym ja się do końca zajmuję. Interesuje mnie cała sztuka ludowa, a więc dziedziny, w których jestem właśnie twórcą ludowym, są wpisane tak bardzo szeroko, jak na przykład wzornictwo albo plastyka obrzędowa. Też nie zamykają tego, że robię tylko pisanki, bo tak samo wykonuję właśnie nad nami, jest wykonany przeze mnie pająk, czepce ślubne. Jako jedyny twórca na Lubelszczyźnie robię rózgi weselne, a więc zajmuję się wieloma dziedzinami.
Katarzyna Kotarska była dyrektor Centrum Kultury Gminy Jabłonna, jest pod wrażeniem uzdolnień najmłodszego członka Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.
Pamiętam Ignacego, jak byłam dyrektorką Centrum Kultury Gminy Jabłonna i Ignacy brał udział w konkursach plastycznych, bo jest uczniem liceum plastycznego, a wtedy chyba jeszcze gimnazjum w ogóle był uczniem u nas w gminie, mieszkał w Jabłonnie wtedy z rodzicami i pamiętam, że wygrywał wszystkie konkursy plastyczne i jego prace były najpiękniejsze. I zdaje się, że Ignacy bardziej pamięta mnie z tamtego czasu, ponieważ jak trafiłam do Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie, żeby tam zrobić projekt, to przyszedł na to spotkanie Ignacy. To było takie spotkanie trochę zapoznawcze ze społecznością, takie trochę diagnostyczne, bo robiliśmy taki projekt, którego pierwszą częścią była właśnie taka diagnoza społeczności, potrzeb tego, co jest potencjałem, co można robić w tej społeczności. I przed Ignacy mówi, ja cię znam świetnie. I spotkaliśmy się potem, żeby porozmawiać. Już nie pamiętam, jak to było, Ignacy, pamiętasz? Chyba tak, żeby porozmawiać po prostu, bo ja byłam mega ciekawa tego, co robi Ignacy. Wtedy na tym spotkaniu wypowiadał się w taki sposób, że pomyślałam sobie, wow, on ma 17 lat. No a ja mam też związki takie sentymentalne i rodzinne z Krzczonowem i bardzo chciałabym też jakoś kontynuować, ożywiać, pokazywać tradycje i obrzędy. No i spotkaliśmy się w jakimś podobnym punkcie. Ignacy jako skarbnica wiedzy, bo tak o nim myślę i niesamowita inspiracja. No ja jako aktywatorka wszelkich działań, więc to jest taka trochę mieszanka wybuchowa. Myślę, że się uzupełniamy. No i razem wymarzyliśmy sobie, już tak myślę, że przyjaźniąc się, mogę tak powiedzieć, wymarzyliśmy sobie Europejskie Centrum Dziedzictwa, które już niedługo poprowadzimy. Wierzę w to.
Nazywam się Florentyna Struk i jestem członkiem grupy obrzędowej od już ponad roku czasu. Jestem w tej grupie, ponieważ zawsze chciałam robić coś plastycznego, zawsze chciałam iść w stronę robienia czegoś artystycznego i ja byłam nawet w szkole plastycznej, ale no nie była ona najlepsza, także zostawiłam to i stwierdziłam, że jeżeli nie mam już możliwości rozwijania się w kierunku artystycznym na co dzień w ramach szkoły, to znajdę sobie coś innego i spotkałam Ignacego i Ignacy zaprosił mnie do udziału w tej grupie obrzędowej, przedstawił mi, jak to wygląda, czyli dalej te rzeczy artystyczne, około plastyczne, bo robimy kwiatki, no stroje mamy, obszywamy te stroje, przygotowujemy wszystkie rekwizyty samemu, taniec, śpiew, bo też na przykład jak przedstawialiśmy wesele ludowe, to tańczyliśmy macha. Także to dalej są takie właśnie rzeczy około artystyczne. Samych haftów nie wykonuje, tak jak na przykład koleżanka ma obszytą spódnicę, to wykonywał w 100% sam Ignacy.
To pana robota?
To są zbiory, które no są dosyć jeszcze dla nas małe. My cały czas staramy się doszywać elementy. Sporą część nich my obszywamy, szyjemy, projektujemy przede wszystkim. No bo niestety często tam kaftan jest bardzo trudno uszyć. Albo tak samo sukmany. Zresztą sukman w ogóle u nas nie szyła rodzina gospodarza, tylko kupowano je w zakładzie krawieckim. W Krzczonowie był specjalny zakład do sukman. A więc to jest sztuka, która była w rodzinach przekazywana. Zresztą mamy w ogóle niezwykłą krawcową właśnie z tego powodu, że jest spadkobierczynią rodziny krawieckiej, która szyła sukmany właśnie przed wojną. W 23 roku zamknięto ten zakład. Tak, ta krawcowa nam przekazała ostatnio do naszej izby manekin, na którym jej pradziadek szył sukmany dla krzczonowiaków. Z krojami, które no są dzisiaj zapomniane, bo kaftan jest w ogóle zapomniany, jest noszony gorset przez wszystkie panie. A więc bardzo często ja się tam umawiam na herbatę, przychodzimy, siadamy, rozrysowujemy te kroje, myślimy o tym, jak to mogło być zrobione. No i też ważną rolę odgrywają u nas eksponaty, które zebraliśmy. Przed chwilą właśnie tak samo w Krzczonowie rozmawialiśmy o naszym ostatnim znalezisku, o kołnierzu z XIX wieku, który był znaleziony w ocieplinie w chałupie. Upraliśmy go i właśnie myślimy teraz, jak go otworzyć. Rozmawialiśmy z twórczyniami, z jakiego on może być okresu. A więc to jest dla nas ważne właśnie, żeby bazować na przedmiotach, które już mamy zebrane, na takich, które możemy dotknąć, żeby to było jak najbardziej wierne. I żeby konsultować właśnie to między sobą, te stroje, no pomimo to, że one są grupowe, to zazwyczaj jednak są w szafach poszczególnych osób i dla mnie to jest niezwykłe w ich różnorodności, że dziewczyny na przykład się kłócą, że to nie moja spódnica, że ja miałam obszytą, ta jest słabo obszyta albo mało obszyta, że na to się zwraca uwagę i się myśli o tym, żeby dostać, żeby sobie tam jeszcze dowiązać ze ścięgę, ile się ma sznurów korali, co one są. To jest właśnie niezwykłe, że ten strój w momencie, kiedy jest nasz i kiedy my mamy z nim taki związek, że go tworzymy, że go dobieramy, komponujemy, jest po prostu ciekawszy, jest piękniejszy, jesteśmy z nim związani.
Hej, ja w tym domku malowane progi, chodziły, chodziły gospodarza nogi, chodziły, chodziły gospodarza nogi, chodziły, chodziły, jeszcze chodzić będą, dopóki pszeniczki swoje nie obejdą, dopóki pszeniczki swoje nie obejdą. Pani gospodyni, poń zbie się krząta, dla nas i to dla nas mingusika szuka, dla nas i to dla nas mingusika szuka.
My z Gajkiem do Curosi, niech nas na wesele prosi, bo i lata jej dochodzą, niech się ojcom wnuki rodzą.
Oj, czas, czas!
Artystyczna dusza, która tak pięknie potrafi haftować. No bo właśnie tak się zdziwiłam, że mężczyzna, który haftuje, to jest rzadkość niesamowita. Liceum plastyczne, czyli zdolności manualne, artystyczne.
No trochę tak, chociaż akurat moje liceum jest w innym duchu postmodernizmu i prace, w ogóle moja działalność kulturalna właśnie w kulturze ludowej, no nie jest najlepiej odbierana. Niestety, bo sztuka polska wspięła się na te wyżyny popularności w Europie i przeżywała swój rozkwit właśnie w młodej Polsce i w Art Deco. A więc wtedy, kiedy sztuka polska opierała się na kulturze ludowej, osiągnęła swoje właściwe apogeum i była najbardziej doceniana. Dzisiaj zresztą też szkoła jest w duchu postmodernizmu skandynawskiego, ale do Skandynawii od 20 lat, gdzie już sztuka ludowa została kompletnie zniszczona, kultura ludowa została doszczętnie zrujnowana, ten kraj od 20 lat zaprasza twórców z Polski, żeby pomagali wskrzeszać tamtą kulturę. A więc myślę, że i w sztuce musi w końcu nastąpić powrót do tego.
Ojej, to jeszcze czepiec, jest tak, to też ślubny, prawda? Tak.
Czepiec w ogóle jest niezwykłym elementem stroju, dlatego że był jeden na całą wieś. Do wesela był pożyczany, nie robiono czepca na każde wesele u nas w regionie. Był bardzo, bardzo drogi do wykonania. My też dużo musieliśmy zainwestować, żeby zrobić czepiec. Tutaj my zamawialiśmy krajki, które były odtworzone w Hiszpanii, żeby były jak najbardziej wierne temu, bo też u nas już się dzisiaj ich nie wytwarza. Siedzieliśmy nad nim 2 miesiące z koleżankami. Wycinaliśmy każdy kwiatuszek ze strzępków materiału, tak jak były robione przed wojną. Żeby to nie były właśnie sztuczne kwiaty, tak jak mają zespoły tańca, że po prostu widać plastik w tym stroju, tylko żeby właśnie był jak najbardziej naturalny i jak najwierniej oddawał ten eksponat.
A wzór? To był jakiś wzór konkretny?
Jest opisany w atlasie, jak powinien wyglądać czepiec ślubny, ale też...
W atlasie polskich strojów ludowych. Janusza Świeżego. On napisał o stroju krzczonowskim.
Napisał 2 publikacje. W ogóle jeśli chodzi o holter... Nie wiem, czy on będzie przeszkadzał.
Co to za historia z holterem?
No taka historia, nie historia. To jest tak po prostu z wydarzeniami właśnie ludowymi, że one się na siebie bardzo mocno nakładają i są takie momenty, które są niezwykle intensywne. No i w tych momentach intensywnych troszkę zatracam się, że bardzo dużo robię, no a potem fizycznie jest ciężko. No i w tym momencie robię sobie badania profilaktyczne w tej kwestii.
A nasz pan gospodarz siedzi w rogu stoła, w nowiutkiej sukmanie wyszywanej w koła. W nowiutkiej sukmanie wyszywanej w koła. Śpiewamy, śpiewamy, wieś tam wietrzyk niesie. Niech nam gospodyni śmigusik wyniesie. Niech nam gospodyni śmigusik wyniesie.
My z Gajkiem do gospodarza, żeby wam Pan Jezus dał wszelakiego zboża.
Oj, daj Panie Jezusie zmartwychwstały i Najświętsza Panienko.
My z Gajkiem do gosposi, niech ta świnia wam się oprosi, a krowa ocieni, żebyście dużo mleka mieli. Niech się ręgną kury, kaczki, bo i córka do żeniaczki.
Michał.
Tak, tak, ja jestem z Krzczynowa.
Ale powiedz o bogatych tradycjach, które u was w domu zawsze były.
Zależy których. Ciężko powiedzieć, no bo to jest bardzo dużo tradycji. Myślę, że taką podstawową, no to przekazywanie informacji na temat głównie świąt takich kościelnych, no bo wiadomo, ludzie teraz coraz bardziej zapominają o tych świętach. Więc myślę, że takie przekazywanie informacji na temat, co się na przykład gotuje, jakie potrawy regionalne w Wielkim Poście, że na przykład niektórzy nie poszczą wcale, a na przykład u mnie w domu pości się w środę i w piątek w Wielkim Poście. Także to jest taka tradycja, która już wymiera niestety. Z racji, że tutaj prezentujemy nasze takie krzczonowsko-pieczkowskie tradycje, no to można powiedzieć, że to jest tak mój drugi dom. Myślę, że to jest bardzo dobra opcja tutaj właśnie w tej grupie, żeby dowiedzieć się czegoś bardziej takiego profesjonalnego i można powiedzieć od kuchni, jak to wszystko wyglądało kiedyś. Bo to wiadomo, no człowiek też zapomina, babcie, dziadkowie poumierali, rodzice czegoś się nie dowiedzieli i już tego nie mogą nam przekazać jako dzieciom.
A Julka jest w ogóle ze wsi, która miała bardzo długie tradycje kolędowania wiosennego. Jeszcze w jej rodzinie się pamięta kolędowanie wiosenne w takiej odmianie, która się nazywa jajcarze w parafii Bychawka. Bardzo dużo tekstów mamy dzisiaj właśnie z parafii Bychawka.
Od dziadków zbierałam informacje. No wiem, że chodziła taka grupa po Tuszowie i śpiewali. Ze mną się zaczęło od tego, że Ignacy namówił mnie, żebym poszła z nim na odpust w Krzczonowie. I od tego się zaczęło. Procesja wokół kościoła w strojach, bardzo pięknie to wyglądało wszystko, kolorowe, panie przebrane, panowie przebrani. I ja oczywiście również byłam przebrana. A to wszystko głównie przez Ignacego jest, on nas wszystkich jakoś tak złączył i działamy.
A tu jakieś takie zdjęcia stare na motocyklu, kto to dziadek?
To jest mój pradziadek, który, no to też właśnie podkreśla tą, powiedzmy, rangę mojej rodziny, że na wsi pradziadek przed wojną był tak zwanym dworakiem, był rządcą w majątku, a po wojnie, bo oczywiście wszystko zostało skonfiskowane, cały majątek, ale społeczność wiejska była tak zżyta ze sobą, że pradziadka był ukryto. Nie został w żaden sposób tutaj obciążony za swoją przynależność do tych sfer wyższych. Dziadek po wojnie zajął się, no też dosyć intratnym w społeczności wiejskich, jak wiemy, zawodem, został kowalem. A więc dosyć mocna przemiana i trudny zawód.
Dziadek Ignacy, po którym
tak, myślę, to jest mój pradziadek Ignacy. Tak, tak. No ale na tym zdjęciu chyba najbardziej mi się wydaje, że jest podobny do naszych.
Tak, znaczy, to do niego,
tak.
No i ten pradziadek też bardzo właśnie żywo interesował się, był bardzo zaangażowany w życie. Bardzo się cieszę z tego, że początki mojej edukacji były w szkole w Pilaszkowicach, potem ją zlikwidowano, wieś się po prostu wyludniła, potem w Rybczewicach, ale nauczyciele zostali ci sami i oni pamiętali tego mojego pradziadka, mówili o tym, że po nim zaangażowanie społeczne odziedziczyłem i że po nim mam takie zdolności.
Po tym kowalu właśnie, Ignacy.
Tak. Tutaj w ogóle jest znaczek z czapki, z munduru OSP mojego pradziadka prawdopodobnie. I mój tata też jest zaangażowany właśnie w straż pożarną, co też właśnie jest bardzo ciekawe, bo wieś jest niezwykle mała, Pilaszkowice. Praktycznie połowa wsi jest zapisana do straży. Jedna z ostatnich młodzieżowych drużyn pożarniczych i staraniem mojego taty straż chodzi z tak zwanym tym kolędowaniem wiosennym, czyli z dyngusem tak zwanym. I to jest już w ogóle też element, który jest zapomniany w większości wsi, a tam przetrwał. Kilka razy i ja chodziłem, no w tym momencie mieszkam w Krzczonowie, a więc troszkę mi jest trudniej, ale to jest biały świt drugiego dnia świąt wielkanocnych. A więc jako dziecko, zresztą jako młodzież, dla mnie to dalej jest inspirujące, że inni tak samo to robią i czują to. No bo to trzeba wstać w środku nocy, dzień po świętach, bo zbiórka jest o czwartej, żeby wszystkich zebrać, przegrupować, podzielić, gdzie kto idzie do jakiej części wsi. I jest uroczysty wymarsz właśnie po domach, potem się dzielimy przy jednej ulicy, zostaje po oddziale kolędniczym.
Takie kolędowanie wiosenne, jakie dzisiaj żeście zrobili, to w którym momencie? Było tuż przed świętami, czy to było w niedzielę palmową? Kiedy to ono się odbywało?
Zależy też od epoki, bo pamiętajmy o tym, że to się bardzo mocno zmieniało, ale kolędowanie, które przedstawiamy, takie kolędowanie mogło się odbyć w latach 20., 30. XX wieku, zaraz po Wielkanocy. W pierwszym okresie naszej kultury w ogóle nie było dozwolenia na to, żeby panowie i panie kolędowali w jednym orszaku. Tak samo słychać to w pieśniach, ten podział na to, że są kolędy wołoczebne, które są skierowane tylko do panów i kolędy z gaikiem, które są skierowane tylko do pań. I raczej to zaczęło się mieszać dopiero w XX wieku, kiedy zaczęło brakować ludzi do tych obrzędów. Zaczęły one tracić na swojej wartości.
A powiedzcie mi jeszcze o tych dwóch elementach, o tym drzewku, które tutaj mamy i tutaj nie wiem jak to nazwać.
To jest kogutek.
I do czego służył taki kogutek?
No kogut na ogół dzisiaj też stracił troszeczkę swoje znaczenie, ale ma bardzo ważną funkcję symboliczną, no bo jest symbolem płodności, powodzenia. I chodzili z nim kawalerowie albo dzieci na takim wózku, który się zazwyczaj obracał. Tutaj mamy tak samo kukiełki ubrane w nasze stroje krzczonowskie. W ogóle kolędowanie miało też cele matrymonialne. To był jedyny moment w roku, kiedy można było targnąć na podwórko każdego gospodarza, obejrzeć, jak się powodzi mu, co stawia na stół, czy kawaler może być zainteresowany wkupieniem się w taką rodzinę. To był jedyny moment, w którym tak właściwie te światy panów i pań się zderzały, kawalerów i panienek.
A te drzewko?
A to drzewko nazywa się gaik. Ono bardzo często jest jeszcze wykorzystywane w zespołach tańca. Ono też ma symbolikę płodnościową, ale należy o tym też pamiętać, że święta wielkanocne łączą ze sobą właśnie te dwa momenty w ciągu roku obrzędowe, nie tylko zmartwychwstanie Jezusa, ale też zmartwychwstanie przyrody. Więc chodzi o wniesienie tej zieleni. On bardzo często, gaik, był nazywany też majkiem albo nowym latkiem właśnie z tego powodu, że wnoszono do gospodarza, cieszono się tym, że nadeszła wiosna.
Dziękujemy, dziękujemy wam bardzo. Brawo jeszcze raz dla regionalnego obrzędowego.
Dla młodych osób z regionalnej grupy obrzędowej prowadzonej przez Ignacego ważną postacią jest nauczycielka z Zespołu Szkół w Jabłonnie, prowadząca zespół tańca ludowego Anna Grzegorczyk.
To są moi wychowankowie, przynajmniej połowa, która tańczyła w zespole tańca ludowego, szkolnym zespole Jabłoneczki. Takie moje, powiem, słoneczka, za którymi chciałoby się pojeździć, za którymi się tęskni. Bardzo fajna grupa, która przejęła też tradycje takie regionalne. Jestem z nich ogromnie dumna, bo myślałam, że skończy się tylko na tańcach szkolnych, a skończyło się na tym, że tą grupę założyli i kultywują te tradycje. To taka radość dla człowieka, że ta praca gdzieś tam od zarania nie została gdzieś zaprzepaszczona.
Alleluja, biją dzwony, głos ich leci na wszechstrony. Po raz zbliża się radosna, Pan z martwych stał, wiosna, wiosna. Alleluja, alleluja, przyszliśmy tu po tym kusie. Śpiewamy o Jezusie, co zmartwychwstał dnia trzeciego, by odkupić świat od złego. Alleluja, alleluja. Gospodarzu, wyjdź na pole i poświęcaj swoje role. I my do Twój poświęcamy, z Bogiem Ojcem ostawiamy. Alleluja, alleluja.